Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, łączymy się z Tomaszem Lewandowskim, wiceministrem rozwoju i technologii, poznańskim radnym, także politykiem Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim o sprawach mieszkaniowych, to krótko chciałbym jeszcze o sprawach poznańskich. Wczoraj pojawiło się na liście kandydatów na zastępcę prezydenta nowe nazwisko, Bartosz Derech, wójt Rokietnicy. Wczoraj prezydent Poznania Jacek Jeszkowiak miał też spotkanie z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Jest pan zaskoczony taką kandydaturą, że wójt może porzucić fotel wójta i przejść do Poznania na Plac Kolegiacki?
Nie wiem, czy zaskoczone, ale informacja o tym, że doświadczony samorządowiec będzie wiceprezydentem Poznania, to raczej informacja z kategorii tych dobrych. To pan prezydent dobiera sobie współpracowników, ponosi odpowiedzialność za ich kompetencje, za ich działania. Mnie cieszy z całą pewnością to, że ta sytuacja, w której czwartego zastępcy przez dłuższy okres nie ma, będzie zmieniona. Tak?
A pan wie, że Bartosz Derech będzie tym zastępcą? Pan powiedział, że będzie. My na razie mówimy, że może być.
Nie mam pojęcia, nie rozmawiałem na ten temat z panem prezydentem. Bazuję także tylko i wyłącznie na doniesieniach medialnych, ale biorąc pod uwagę, że z wielu źródeł te informacje do nas docierają, wydają się być prawdopodobne. Tak jak powiedziałem, dla tak dużego miasta jak Poznań czterech zastępców prezydenta to jest naprawdę absolutne minimum. Nawet przy czterech zastępcach, proszę mi wierzyć, jest problem z skupieniem się na wszystkich zadaniach przypisanych zastępcom prezydenta, więc sytuacja, w której tych zastępców jest tylko trzech, jest absolutnie nie do przyjęcia, więc kimkolwiek ta osoba miałaby być, dobrze dla Poznania, żeby była w końcu.
Pan był też zastępcą Jacka Jaśkowiaka. Współpraca z prezydentem jest miła, przyjemna. Co pan radzi Bartoszowi Derechowi, brać tę pracę, czy jednak zostać w Rokietnicy?
Że ten okres bardzo dobrze wspominam. Pan prezydent Jaśkowiak ma taki model zarządzania, że daje bardzo duży obszar kompetencji i odpowiedzialności swoim zastępcom. To oni podejmują decyzje, konsultują te decyzje oczywiście z panem prezydentem, ale w 90% po prostu te decyzje przez zastępców są podejmowane. W przypadku, w których te decyzje są błędne, ponosi się odpowiedzialność, ale akurat mi taki model bardzo odpowiada. Więc no, jeżeli jest pewny swoich kwalifikacji, pewny swoich kompetencji, jasne, praca dla poznaniaków to jest zaszczyt.
Pan jako zastępca prezydenta Poznania w 2017 roku wstrzymał sprzedaż mieszkań komunalnych. Radni Koalicji Obywatelskiej chcą wznowienia tej sprzedaży. Z perspektywy tych 9 lat to była błędna decyzja, pana decyzja sprzed 2017 roku?
W tym samym kierunku idą samorządy w całym kraju, więc Poznań wyznaczał po raz kolejny kierunki działania. No, trudno uznać za błędną decyzję i krytykować polityka za podjęcie decyzji skierowanej na ochronę majątku wszystkich poznaniaków, bo mieszkania komunalne nie są własnością tego czy innego lokatora, tylko są własnością wszystkich poznaniaków. Tym osobom, przypomnę, absolutnie nic się złego nie dzieje. Te osoby cały czas zajmują lokal w oparciu o umowę najmu. Płacą czynsz w Poznaniu w tej chwili średnio na poziomie 10 zł od metra kwadratowego, a więc za 50-metrowe mieszkanie płacą 500 zł. Więc naprawdę ci słuchacze, którzy płacą dużo wyższy czynsz, dodatkowo płacą ratę kredytu na poziomie 3000 zł, czy ich dzieci, czy wnuki, wiedzą absolutnie, o czym mówię. Rolą polityka jest dbanie o majątek publiczny, a nie jego wyprzedawanie.
Prezydent Poznania zapowiada szukanie kompromisu w tej sprawie. Mówi, że zorganizuje spotkanie z panem i z radnym Koalicji Obywatelskiej Wojciechem Kręglewskim. Jest już jakiś termin tego spotkania?
Nie, pan prezydent sygnalizował, prosił mnie o takie spotkanie. Jestem absolutnie na to otwarty.
I zmieni pan swoje zdanie.
Moje zdanie w tym zakresie też jest absolutnie znane. W tej chwili pracujemy nad kompromisem na poziomie rządowym. Rozmawiamy także z Związkiem Miast Polskich. Przypomnę, że jest procedowana ustawa, która raz na zawsze zamknie możliwość sprzedaży mieszkań z bonifikatą, bo to jest bardzo ważne. Proszę o tym pamiętać. Nie mówimy o sprzedaży w ogóle jakichkolwiek mieszkań, bo czasami ekonomicznie jest to uzasadnione, ale mówimy o wyprzedaży mieszkań za ułamek ich wartości. I przedmiotem tego kompromisu może być chociażby wydłużenie tego okresu wejścia w życie tej ustawy, tego ustawowego zakazu, ale połączone z tym, że mieszkania sprzedane w tym okresie vacatio legis nie będą mogły być dalej zbywane. Czyli mówiąc wprost, jeżeli ktoś kupi z bonifikatą mieszkanie od miasta, to będzie mógł w nim mieszkać, będzie jego właścicielem. Jeżeli umrze, to mieszkanie będzie mogło przejść na spadkobierców, ale w sytuacji, w której będzie chciała ta osoba sprzedać to mieszkanie, to cała bonifikata udzielona przez miasto będzie wracała do miasta. Tak, żeby po prostu ukrócić spekulacje, tak, żeby ukrócić budowanie majątku w oparciu o majątek miejski, bo to jest niesprawiedliwe.
Ale to nigdy nie będzie mógł sprzedać tego mieszkania on czy następne pokolenia?
Będzie mógł, ale panie redaktorze, jeżeli kupuje mieszkanie z bonifikatą sięgającą 80%, a więc za 20% wartości kupuje mieszkanie, to mogę w nim mieszkać. Jeżeli mój syn, wnuk w drodze spadkobrania wejdzie w własność tego mieszkania, może w nim mieszkać, będzie jego właścicielem, ale jeżeli zechce to mieszkanie sprzedać na rynku, to dlaczego te 80%, które cała wspólnota miasta Poznania przyznała, ma budować majątek tylko tego lokatora? To jest niesprawiedliwe, więc myślę, że to byłby taki rozsądny kompromis na ten okres przejściowy, na dokończenie pewnych sprzedaży. No przecież mamy całe mnóstwo sytuacji takich, w których ludzie kupują mieszkania, odczekują dzisiaj 5 lat, bo dzisiaj ten okres karencji i do zwrotu bonifikaty jest 5-letni i sprzedają te mieszkania, że tak powiem, wygrywają los na loterii. To jest niesprawiedliwe wobec całej społeczności miasta Poznania, wobec wszystkich obywateli, bo inni w tym samym czasie muszą zaciągać długie kredyty na 30 lat.
Panie ministrze, uściślając, ten kompromis ma też dotyczyć Poznania, tak? Bo pan mówi, że to jest rozwiązanie ustawowe, które ma być na terenie całego kraju, jeśli oczywiście wejdzie w życie, ale to też dotyczyłoby tych 400 rodzin z Poznania, bo tyle mniej więcej jest jeszcze.
To dotyczy wszystkich sytuacji, wszystkich samorządów w kraju, także miasta Poznania, jeżeli ten kompromis zostanie osiągnięty. Szanowni Państwo, dlaczego jestem tutaj tak zasadniczy? Miasto Poznań wyzbyło się połowy swojego zasobu, czy nawet więcej tych mieszkań sprzedało w sytuacji, kiedy tych mieszkań brakuje. Więc proszę się zastanowić, jaki jest sens kładzenia na stół kolejnych miliardów złotych na budowę nowych mieszkań, jeżeli w tym samym czasie miasto sprzedaje mieszkania za 10-20% wartości. Przecież to jest nieracjonalne. Jeżeli walczymy z depopulacją, jeżeli chcemy stworzyć ofertę młodym ludziom do tworzenia rodzin, no to w tym samym czasie nie możemy tych mieszkań, które mamy, wyprzedawać. To jest po prostu niemądre. Tak? Więc i co więcej, pan redaktor wspomniał tutaj o 400 mieszkaniach, które miałyby być sprzedane. Po pierwsze, to jest bardzo dużo. Po drugie, ja boję się efektu domina. No,
jeżeli ale wniosków już nie można składać. Wniosków już nie można składać w Poznaniu.
Panie redaktorze, pan żyje też już troszkę lat na tym świecie. Proszę mi powiedzieć, jaki jest argument dla wznowienia takiej sprzedaży. Jeżeli mamy 7
tysięcy mieszkań, które były złożone wcześniej, przed tam 20
laty. Mamy 7 tysięcy mieszkań w budynkach wspólnotowych, a więc w budynkach, w których już kiedyś miasto sprzedało lokale. Proszę powiedzieć, jeżeli przyjdzie mieszkaniec i będzie odpowiednio skutecznie naciskał na radnych kolejnych kadencji, że jego sąsiad kupił mieszkanie z bonifikatą, a on nie. W czym on jest gorszy? Proszę mi powiedzieć, podać jeden racjonalny argument, dlaczego przyszłe rady miasta nie miałyby powrócić do sprzedaży mieszkań komunalnych. Przecież to się nie broni. Gdzieś trzeba temu szaleństwu wyprzedaży majątku publicznego postawić tamę. I mimo, że to wielu osobom może się nie podobać, które nie zdążyły z tego skorzystać, no to trudno, ale rolą polityka nie jest robienie tego, co się wszystkim podoba, ale czasem podejmowanie też trudnych decyzji.
Radny Wojciech Kręglewski, radny Koalicji Obywatelskiej, mówił: mam nadzieję, że pan Lewandowski wyjdzie poza swoje ograniczenia. To mówił w kontekście tego spotkania z Jackiem Jaśkowiakiem i z panem. I co pan na to?
No, rzeczywiście moim ograniczeniem jest to, że uważam, że prywatyzowanie majątku publicznego za ułamek wartości jest niemądre, więc jeżeli to jest moim ograniczeniem, to wolę przy nim trwać niż prywatyzować wszystko za ułamek wartości, tak?
Jeszcze krótko o spółdzielniach mieszkaniowych, mamy 3 minuty mniej więcej. W całej Polsce trwają walne zgromadzenia, w wielu spółdzielniach udaje się zmienić władzę, czy jednak dotychczasowe ekipy wygrywają?
No, w Poznaniu widać, że do tych zmian nie dochodzi. Ja przede wszystkim zachęcam spółdzielców, jeszcze mamy szansę, jeszcze te walne zgromadzenia trwają, nie do rewolucji, ale przede wszystkim do udziału w walnych zgromadzeniach, do interesowania się swoim otoczeniem, bo od tego, jak zarządzana jest spółdzielnia, zależy wartość ich mieszkań, zależy jakość ich otoczenia i zależy to, czy za opłaty te comiesięczne płacą więcej czy mniej. Spółdzielnie są przed niezwykle ważnym okresem transformacji energetycznej i od ich aktywności, od tego, czy zarządy, rady nadzorcze będą szukały nowych metod na zbicie kosztów eksploatacyjnych, zależy, czy przez kolejne lata spółdzielcy będą dużo płacili, czy mogą płacić mniej. Więc wszystko w rękach spółdzielców, zachęcam do aktywności.
Niedawno krytykował pan poznańską spółdzielnię mieszkaniową za zorganizowanie walnego zgromadzenia w dzień roboczy o 10 rano. Pan wtedy mówił też o możliwości powiadomienia prokuratury. Poszło to zawiadomienie?
Panie redaktorze, robiłem to dlatego, bo tego typu działania, więc zwoływanie walnego na godzinę poranne w dzień powszedni, gdy ludzie pracują, po prostu jest skierowane na niską frekwencję. Wiele osób po prostu nie może brać udziału w takim walnym. Badam jeszcze z prawnikami możliwość złożenia takiego doniesienia, ale mówiąc zupełnie wprost, też boję się takiej sytuacji, że jeżeli prokuratura nie podejmie tego postępowania, będzie to używane przez osoby, które ewidentnie działały w sposób niemoralny, niespółdzielczy, zwołując na 10 rano spotkania, będą triumfowały i mówiły, że wszystko jest w porządku. No nie jest wszystko w porządku. To, że dane działanie nie stanowi przestępstwa, nie oznacza, że ono jest w porządku.
A jakie są szanse, że wprowadzicie państwo kadencyjność dla prezesów spółdzielni?
Ta ustawa właśnie wchodzi na stały Komitet Rady Ministrów. Myślę, że jeszcze w czerwcu albo na początku lipca zajmie się nią Rada Ministrów. Mam wrażenie, że jest tutaj ponadpolityczna zgoda co do tego, podobnie jak do jawności umów. Każdy spółdzielca będzie mógł w rejestrze takich umów sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze jego i całej spółdzielni, więc skończymy ten okres, w którym by dowiedzieć się, za jakim wynagrodzeniem ktoś pracuje dla spółdzielni i jakie roboty wykonuje, musimy iść do sądu.
I weta nie będzie?
Jestem przekonany, że nie. Tutaj, jeżeli chodzi akurat o ustawy mieszkaniowe, Pałac Prezydencki, wszystkie z ustaw przeze mnie przygotowywanych i przeprowadzonych przez parlament, pan prezydent podpisał. Tych ustaw było 4, piąta jest właśnie na biurku pana prezydenta.
Mówi Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii, poznański radny także Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.
Dobrego dnia, do usłyszenia.
Rozmowa dnia, Radia Poznań.